Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 4 lipca 2006 roku. Signal Iduna Park w Dortmundzie. 120 minuta meczu półfinałowego w ramach piłkarskich Mistrzostw Świata w Niemczech. Włosi wychodzą z kontratakiem. Alberto Gilardino odgrywa piłkę do niepilnowanego Alessandro Del Piero. Legenda Juventusu staje oko w oko z Jensem Lehmannem. Technicznym strzałem uderza w róg bramki golkipera gospodarzy i podwyższa wynik spotkania na 2-0.
Zobaczmy, Gilardino, to będzie 2, czy też poczeka, Gilardino, indywidualna akcja Gilardino.
Chwilę później sędzia Benito Archundia z Meksyku gwiżdże po raz ostatni. Azzurri awansowali do finału światowego czempionatu. Za kilka dni zmierzą się w nim z Francuzami i po konkursie rzutów karnych zapewnią sobie tytuł najlepszej reprezentacji globu. Olbrzymi sukces włoskiego futbolu. Wydaje się, że 60 milionów mieszkańców Italii trafiło właśnie do piłkarskiego raju. Czyżby? W tym samym dniu, gdy Del Piero pieczętował awans do finału, na Półwyspie Apenińskim prokurator sportowy Stefano Palazzi zażądał przed sądem następujących kar dla włoskich klubów piłkarskich. Juventus. Degradacja do serii niższej niż B i 6 punktów karnych. Milan. Degradacja do serii B i 3 punkty karne. Lazio i Fiorentina. Degradacja do serii B oraz 15 punktów karnych. Juventus miał ponadto zostać pozbawiony dwóch tytułów mistrzowskich, wywalczonych w 2005 i 2006 roku. Była to kara za udział w aferze nazwanej przez media Calciopoli. Dotyczyła ona stworzenia istnej struktury, podobnej do tych mafijnych, która wywierała wpływ na włoskich arbitrów, ingerowała w rynek transferowy oraz świat agentów piłkarskich. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Wam o skandalu, który zachwiał fundamentami Calcio i sprawił, że Juventus musiał rozegrać jedyny w swojej historii sezon w Serie B. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Aby zrozumieć sedno tego skandalu, musimy najpierw poznać człowieka, który uchodzi za ojca chrzestnego afery Calciopoli, nazywanej alternatywnie Moggiopoli. Za to, że Luciano Moggi odegra rolę antychrysta włoskiej piłki nożnej, nikt nie dałby złamanego grosza. Szczególnie, gdy ten sprawował funkcję kierownika stacji kolejowej, gdzieś na rubieżach Toskanii. Moggi od zawsze jednak kochał futbol i marzył, by związać swoją drogę życiową właśnie z tą dyscypliną sportu. Swoje plany zaczął wdrażać w życie w 1973 roku. Wówczas podjął pracę w Juventusie, w którym otrzymał posadę klubowego skauta. Miał za sobą również epizody w AS Romie, Torino czy Lazio. Sumiennie pracował na opinię jednego z najlepszych fachowców w kraju. Miał świetne oko do młodych talentów. To jemu przypisuje się odkrycie takich perełek jak Paolo Rossi czy Gianfranco Zola. Jego gwiazda rozbłysła jednak na dobre, gdy trafił do Neapolu. W końcu tylko geniusz mógł sprawić, że boski Diego Maradona zamieni wielką FC Barcelonę na zapyziałe południe Włoch. Pal licho, że w przeprowadzeniu tego transferu pomagała mu neapolitańska organizacja przestępcza Camorra. To wiele mówi o metodach działania byłego pracownika kolei. Jego wpływy stopniowo rosły. Nie był już tylko skautem, był działaczem piłkarskim z całą gamą obowiązków, ale i możliwości. Swojego syna Alessandro uczynił agentem. Tworzył własną sieć koneksji w świecie polityki i mediów. Jego modus operandi wielokrotnie budził podejrzenia. Przyłapywano go na spotkaniach z arbitrami, które tłumaczył zbiegiem okoliczności. o dziwo zainteresował się nim ponownie Juventus. Rodzina Nellich, od lat rządząca klubem z Piemontu, była zdesperowana. Stara dama od 9 lat nie mogła znaleźć sposobu na sięgnięcie po Scudetto. W 1994 roku powierzyli więc funkcję dyrektora generalnego Modziemu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już sezon później tifosi Juve mogli cieszyć się ze zdobycia mistrzowskiej korony. Po kolejnych 2 latach Turyńczycy triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Niski, łysiejący facet, którego aparycja kompletnie nie pasowała do słynnego stylu Juve, przywrócił Bianconerim dawne lśnienie. W ciągu 12 lat, gdy Modzi pozostawał w klubie, stara dama sięgała 7-krotnie po Scudetto i dołożyła do tego wspomniany triumf w Champions League. Silvio Berlusconi i jego AC Milan mogli tylko z zazdrością patrzeć na to, co Juve wyprawia na krajowym podwórku. Nic dziwnego, że były premier Włoch i jego współpracownicy próbowali ściągnąć dyrektora generalnego Juventusu do siebie. Jednak próby te spełzły na niczym. Najbliższymi współpracownikami Modziego byli dyrektor zarządzający Antonio Giraudo i były piłkarz Bianconerich Roberto Bettega. Całą trójkę nazywano triadą. Lakiemu Luciano, jak później zaczęto nazywać Modziego, który ów pseudonim zawdzięczał amerykańskiemu gangsterowi, nie można było odmówić jednego – kapitalnego instynktu, który podpowiadał mu, jakich piłkarzy warto sprowadzić do klubu. To on stał za przejściem do Juventusu takich graczy jak Zinedine Zidane, David Trezeguet czy Alessandro Del Piero. Prawdziwym majstersztykiem był transfer Fabio Cannavaro. Zdobywca złotej piłki przeszedł w 2004 roku do Juve w zamian za trzeciego golkipera starej damy Fabiana Carini. Urugwajski bramkarz na przestrzeni 3 lat zagrał w Interze Mediolan zaledwie 4 razy. Cannavaro 2 lata później poprowadził swoją reprezentację do triumfu w Mistrzostwach Świata. Wydawało się, że Modzi, niczym mityczny król Midas, zamienia w złoto wszystko, czego tylko dotknie. Jednak każda dobra passa kiedyś się kończy. Szczególnie, gdy dopomagasz szczęściu w tak nieetyczny sposób jak Lucky Luciano. 2 lata przed wybuchem afery Calciopoli włoska piłka została dotknięta innym skandalem. Po raz kolejny w swojej historii musiała mierzyć się z aferą bukmacherską. Na tapet prokuratury trafił również Luciano Modgi, który zaczął być inwigilowany przez wymiar sprawiedliwości. Przez 8 miesięcy jego telefony znajdowały się na podsłuchu. W tym czasie dokonano transkrypcji ponad 100 tysięcy jego rozmów telefonicznych, które stały się podstawą do stworzenia aktów oskarżenia w związku z aferą Calciopoli. Zresztą służby mundurowe interesowały się Luckym Luciano już dużo wcześniej. Prokuratura posiadała wiele materiałów związanych ze śledztwem w sprawie afery dopingowej, znanej jako Zeman Gate, gdy pod koniec lat 90. czeski trener Zdenek Zeman zasugerował w czasie wywiadu do jednej z gazet, że piłkarze Juventusu stosują niedozwolone substancje. Argumentował to sporym przyrostem masy mięśniowej Alexa Del Piero w dość krótkim czasie. W materiale dowodowym znajdowało się wiele informacji na temat struktury zbudowanej przez Modziego, rządzącej i dzielącej włoską piłką. Co dokładnie śledczy znaleźli w zapisie tych rozmów, że cała afera wstrząsnęła światem futbolu? Przytoczę wam 2 przykłady transkrypcji rozmów, które, jak sądzę, dadzą wam pewien pogląd na to, w jaki sposób funkcjonowała włoska mafia piłkarska. Pierwsza z rozmów odbywała się pomiędzy Pierluigi Pairetto, odpowiedzialnym za wyznaczanie składów sędziowskich na daną kolejkę Serie A, a sędzią Paolo Dondarinim.
Mówię ci, Donda, poprowadź ten mecz dobrze. Sam wiesz, że zawsze są pewne...
szczegóły.
Dokładnie, dlatego miej 50 oczu szeroko otwartych, żeby czasem zobaczyć również to, czego nie ma. Wiem, że będziesz sędziował bardzo dobrze.
Pierluigi Pairetto, desygnator sędziów, bierze udział również w drugim dialogu. Jego rozmówcą jest sam Luciano Modgi.
Gigi, jakiego ty nam kupa przysłałeś sędziego?
Fandel? On jest numerem 1, to topowy sędzia.
Jasne, ale nieuznany gol Miccoliego był prawidłowy.
Nie, cała akcja wydarzyła się tuż przed nim.
O czym ty mówisz? Nie była naprzeciwko niego. Cały mecz był zresztą jedną wielką katastrofą.
Wiesz, to jest naprawdę jeden z lepszych sędziów.
Powiem ci, że on naprawdę zjebał to spotkanie. Rewanż w Sztokholmie musi być zabezpieczony.
Do kurwy nędzy, ten mecz musi być czysty.
Nie, musimy wygrać. Ale z takimi sędziami jak Fandel będzie to nieco trudne. Rozumiesz? A na Messinę przyślij mi Consolo i Bataglię. Może z Cezarą?
Już to jest zrobione. Będzie Consolo z Bataglią. Nawet przydzieliłem sprzyjającego sędziego na Livorno.
W Livorno Rocci, tak?
Tak.
A na mecz z Milanem musi być Pieri.
Klubowi prezesi w rozmowach z arbitrami oraz desygnatorem sędziów. Wiceprezydent federacji w serdecznych pogawędkach z owymi prezesami. Wszyscy w przyjacielskich stosunkach z Modgim. Włoski futbol był utopiony w bagnie koneksji, kolesiostwa, nepotyzmu i korupcji. Sojusze działaczy wielkich klubów, arbitrów oraz agentów piłkarskich. Kukiełkowy teatr, w którym Modgi pociągał za sznurki. Gra o tron w wydaniu piłkarskim. Za prowadzenie śledztwa wzięła się prokuratura z Neapolu. W maju 2006 roku o całej sprawie poinformowano opinię publiczną. Wkrótce potem do dymisji podali się prezes oraz wiceprezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Funkcję specjalnego zarządcy i jednocześnie prezesa związku objął profesor Guido Rossi. Ta decyzja piłkarskich władz nie spodobała się fanom z Turynu, gdyż wiele osób uważało Rossiego za osobę powiązaną z Interem Mediolan i właścicielem klubu z San Siro Massimo Morattim. Lucky Luciano tak komentował na gorąco całą sytuację.
Nie mam ani ochoty, ani siły odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Brak mi duszy, bo ją we mnie uśmiercono. Jutro złożę rezygnację ze stanowiska, a od dzisiaj świat futbolu nie jest już moim światem. Myślę jedynie o obronie przed stawianymi mi zarzutami.
Oczywiście Modgi nie był jedynym złem. Nie otaczało go stado niewiniątek. Jak sam stwierdził, nie był jedynym diabłem pośród świętych. By stworzyć swoją spółdzielnię, musiał trafić na podatny grunt. W całą aferę umoczonych było kilkanaście klubów. Silvio Berlusconi i AC Milan działali na własną rękę. Rossoneri zatrudniali emerytowanego sędziego, który odpowiadał za kontakty z arbitrami. Przed każdą kolejką ligową i zaraz po jej zakończeniu miał za zadanie odezwać się do sędziego, który był wyznaczony do prowadzenia meczu Milano. Ci, którzy nie chcieli wmanewrować się w układ i nagiąć do zasad rządzących, wpadali w tarapaty. Tak było w przypadku prezesa Fiorentiny, który podpadł liderom organizacji Modgiego. W sezonie 2004-2005 Viola pikowała w tabeli. Arbitrzy dziwnym trafem często mylili się na korzyść przeciwników klubu z Florencji. Kulminacją był mecz z Sampdorią, w czasie którego dwóch graczy Fiorentiny otrzymało czerwone kartki już po 8 minutach gry. Prezes Violi, Diego Della Valle, nie wytrzymał i zgłosił się w końcu do triady. Ci skontaktowali go z szefem arbitrów, z którym Della Valle spotkał się na obiedzie. Od tamtej pory sędziowie patrzyli przychylniejszym okiem na jego drużynę. Podobnie było z arbitrami, którzy opierali się wpływom liderów organizacji. Ci, którzy chcieli zachować się przyzwoicie i nie dostosowywali się do wytycznych triady, byli odsuwani od kluczowych spotkań lub mieszani z błotem w mediach kontrolowanych przez przyjaciół Lucky Luciano. Ich kariery były łamane. Sam Modgi potrafił posunąć się jeszcze dalej. Do historii przeszła opowieść o tym, jak dyrektor generalny Juventusu zamknął w szatni na klucz Gianluca Papareste za to, że ten nie odgwizdał karnego dla starej damy. Późniejsze śledztwo wykazało, że Papareste łączyły dobre relacje z włodarzami Milanu. Tymczasem praca przy prowadzeniu postępowania karnego wrzała, gdyż do 25 lipca UEFA musiała wiedzieć, jakie kluby wezmą udział w kolejnej edycji europejskich pucharów. Guido Rossi zaprosił do współpracy emerytowanego prawnika i sędziego, Francisco Severio Borellego, by ten sprawował pieczę nad śledztwem. Włoskie media traktowały temat priorytetowo. Republika poświęciła aferze 11 pierwszych stron wydania z 14 maja 2006 roku. La Gazzetta dello Sport prowadziła relację live na swojej stronie internetowej i informowała o wszystkim, co działo się wokół oskarżonych. Jedynie społeczeństwo włoskie nie do końca było zaskoczone całą aferą. O sposobach działania Modriego mówiło się w Italii od dawna. Potwierdziło się tylko to, o czym nieoficjalnie wszyscy wiedzieli. W kraju przeżartym korupcją, w którym afery wybuchały z częstotliwością fajerwerków w Nowy Rok, wiele osób przeszło nad aferą Calciopoli natychmiast do porządku dziennego. Na początku lipca prokurator Stefano Palazzi przedstawił przed sądem zarzuty i zażądał kar, o których wspominałem na początku podcastu. Ich ciężar mógł zszokować wielu fanów futbolu na świecie. W międzyczasie Włosi zdobyli mistrzostwo globu. Gennaro Gattuso stwierdził, że gdyby nie wybuch skandalu, nigdy by tego nie dokonali. Część włoskich polityków zaapelowała o wprowadzenie amnestii i wyciszenie afery Calciopoli w związku z sięgnięciem przez Azzurich po tytuł najlepszej drużyny świata. Wśród nich był parlamentarzysta Maurizio Panis, prywatnie szef jednego z fanklubów Juventusu. Wprowadzenie amnestii zasugerował nawet włoski minister sprawiedliwości Clemente Mastella. Tak argumentował swoją propozycję. Czy można sobie wyobrazić, żeby tacy piłkarze jak Cannavaro czy Del Piero zmuszeni zostali do gry w Serie C? Wkrótce potem Guido Rossi przemówił we włoskim parlamencie. Kryzys dotyczył w szczególności i prowadził w rezultacie do oszustwa sportowego o niewyobrażalnej dotychczas skali. Zobaczyliśmy świat piłki zbrukany poważnymi przestępstwami rozpowszechnionymi na szeroką skalę, które w różny sposób dotyczyły głównych instytucji włoskiego calcio, ich działaczy oraz organów kontroli i sprawiedliwości, kilku wielkich klubów, kierownictwa klubów, a także sędziów. Wyrok zapadł 14 lipca. Przedstawiciele zainteresowanych klubów w napięciu czekali na jego ogłoszenie. W końcu, po godzinie opóźnienia, sędzia Cesare Ruperto odczytał jego wynik. Juventus utracił dwa ostatnie tytuły mistrza Włoch. Ten z 2005 roku pozostał bez właściciela. Ten z 2006 przyznano Interowi. Ponadto, Juventus miał być zdegradowany do Serie B i zostać ukarany 30 punktami na minusie. Ligę niżej relegowano również Lazio, które otrzymało minus 7 punktów, i Fiorentinę, której odebrano na starcie 12 oczek. AC Milan pozostał w Serie A, lecz na początku sezonu miał zostać pozbawiony 15 punktów. Dodatkowo Rossoneri zostali wykluczeni z europejskich pucharów. Luciano Modgi i Antonio Giraudo dostali dożywotni zakaz pracy we włoskim futbolu. Wyrok nie był prawomocny. Wszystkie kluby skorzystały z możliwości odwołania się od niego. Wydawało się, że proces może potrwać długimi miesiącami, co doprowadzi do opóźnienia startu rozgrywek ligowych. Czujące presję opinii publicznej organy wykonawcze zrewidowały wyroki w ekspresowym tempie. Kary topniały z każdym kolejnym odwołaniem. Ostatecznie Lazio, Viola i AC Milan pozostały w Serie A, otrzymując kolejno minus 3, minus 15 i minus 8 punktów. Milan dopuszczono również do udziału w rozgrywkach europejskich, co Rossoneri skrzętnie wykorzystali, sięgając rok później po Puchar Ligi Mistrzów. Najbardziej obrywało się Juventusowi. Utrzymano decyzję o relegowaniu starej damy do Serie B. Sezon na drugim poziomie rozgrywkowym Juve rozpoczynał z 9 oczkami na minusie. W sierpniu odjęto również punkty grającym na drugim szczeblu rozgrywkowym Reggine i Arezzo. Wiele osób uznało, że ostateczne wyroki zakrawają o kpinę, a kary dla klubów są jedynie symboliczne. Najbardziej pokrzywdzeni czuli się kibice z Florencji i Turynu, chociaż wielu ludzi uważało, że stara dama powinna ponieść zdecydowanie większe konsekwencje, jako że architekt całej struktury mafijnej był przecież człowiekiem rodziny Agnellich. Kompletnie nieusatysfakcjonowany finałem sprawy był Guido Rossi. We wrześniu podał się do dymisji i objął funkcję prezydenta firmy telekomunikacyjnej Telecom Italia. W uzasadnieniu napisał: ostatnie miesiące stopniowo wykazały, że daleko nam do rzeczywistej odnowy świata piłki. Do postaci Guido Rossiego jeszcze powrócimy. Tymczasem w Turynie zaczęła się masowa ewakuacja z tonącego okrętu. Wielu sponsorów renegocjowało swoje kontrakty lub całkowicie przestało wspomagać klub. Zdegradowany Juventus w pośpiechu opuszczały największe gwiazdy. Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimović, Gianluca Zambrotta czy Emerson. Wszyscy ci piłkarze zdecydowali się opuścić Bianconeri w obliczu potężnego kryzysu. Z klubu odszedł również trener Fabio Capello. Znalazła się jednak grupa wiernych piłkarzy, których później ochrzczono mianem pięciu samurajów. Gigi Buffon, Mauro Camoranesi, Alex Del Piero, Paweł Nedved i David Trezeguet postanowili pozostać w klubie i pomóc mu odzyskać dawny blask. Trzech pierwszych raptem dwa miesiące wcześniej zostało mistrzami świata. Teraz przyszło im grać zaledwie w drugiej lidze włoskiej. Ich przyjazdy do pomniejszych miejscowości na mecze ligowe ściągały na kameralne obiekty tłumy ludzi, którzy nie zawsze mieścili się na obiekcie. Żeby obejrzeć w akcji mistrzów świata, kibice często wspinali się na dachy pobliskich budynków lub na drzewa rosnące wokół stadionu. Przygoda Juventusu z Serie B potrwała tylko rok. Pomimo kary punktowej, naszpikowane gwiazdami Juve z łatwością triumfowało na koniec rozgrywek, a Alex Del Piero zdobył tytuł króla strzelców Serie B. Sezon później stara dama powróciła na należne jej miejsce. Potrzebowała jednak jeszcze kilku lat, by otrząsnąć się z marazmu, który dotknął ją na skutek restrykcji związanych z udziałem w aferze Calciopoli. Największym beneficjentem całej afery został Inter. Mogłoby się wydawać, że zespół z Mediolanu jako jedyny pozostał kryształowo czysty, gdy cała reszta elity włoskich klubów babrała się w korupcji. W końcu Nerazzurri uniknęli jakichkolwiek kar. Dodatkowa relegacja i w dalszej konsekwencji kryzys Juventusu spowodowały, że Inter na 5 sezonów zasiadł na tronie Serie A. Punktem kulminacyjnym było wywalczenie przez klub z San Siro Pucharu Ligi Mistrzów w 2010 roku. Czy aby na pewno Mediolańczycy okazali się jedynymi sprawiedliwymi w całym tym bagnie? Ta teza okazała się kilka lat później kompletną bzdurą. Zagorzani fali Juventusu od początku oskarżali Inter o sprowokowanie całej afery. Przez lata uważano ich za szaleńców, którzy snują wydumane teorie spiskowe. Wszak gdy dzieje nam się krzywda, najłatwiej oskarżyć o to największego wroga. Czy tym razem było tak samo? Powróćmy do postaci Guido Rossiego. Wcześniej wspominałem o tym, że sprawujący pieczę nad śledztwem Rossi był kojarzony z Massimiliano Morattim. Po rezygnacji ze stanowiska prezesa federacji został on zatrudniony w Telekom Italia, która to firma była sponsorem zespołu z Mediolanu. Czyż cała afera nie rozpoczęła się od ujawnienia zapisów rozmów telefonicznych? Co ciekawe, transkrypcje rozmów ukazały się w La Gazzetta dello Sport. Właścicielem gazety był wówczas Carlo Buora, były wiceprezydent Interu i dyrektor Telekomu. Oliwy do ognia dolała legenda Interu Christian Vieri, który podczas konferencji prasowej z okazji zakończenia przez niego kariery piłkarskiej powiedział: "Nie mogę dłużej trzymać tego wszystkiego dla siebie. Aferę Calciopoli wywołał Moratti. Za moich czasów każdy piłkarz Interu musiał podpisać dokument, który zabraniał wspominania o związkach Interu z Telekomem. 70% mojego wynagrodzenia płacił klub, a resztę Telekom, któremu jak wszyscy piłkarze Interu musiałem świadczyć usługi reklamowe. Wszystko po to, aby obejść system podatkowy. Współczuję Juventusowi i Milanowi, cierpiałem razem z nimi, ale wtedy wszyscy chcieliśmy działać na rzecz naszego prezydenta, który okazał się kimś dwulicowym." Vieriego zirytował fakt, że Telekom podsłuchiwał także jego rozmowy. Nadal moglibyśmy spekulować, czy nie są to tylko mijające się z prawdą przypuszczenia i zemsta zranionego piłkarza, gdyby nie to, że w 2010 roku prokurator Stefano Palazzi potwierdził udział Interu w całym skandalu. Mało tego, to podobno Mediolańczycy byli klubem, który najczęściej kontaktował się z osobami odpowiedzialnymi za nominowanie sędziów do danej kolejki i to oni powinni zostać ukarani w pierwszej kolejności. Problem polegał na tym, że w 2010 roku cała sprawa uległa przedawnieniu i Inter nie poniósł żadnych konsekwencji. Pociągnięty do odpowiedzialności karnej nie mógł być również Giacinto Facchetti, który w latach 2004-2006 sprawował urząd prezesa klubu z Mediolanu i był odpowiedzialny za kontakty z desygnatorami, gdyż zmarł we wrześniu 2006 roku. Otrzymane w spadku po Juventusie Scudetto z 2006 roku również pozostało w rękach Interu. W 2012 roku sąd orzekł także, że Juventus zdobył mistrzostwo w sezonie 2004-2005 w sportowej walce i bez pozaboiskowej ingerencji triady. Mimo to tytuł z tamtej kampanii ligowej nadal pozostaje nieprzyznany. Juventus kategorycznie odciął się od Luciano Moggiego, chociaż ten został oczyszczony z większości zarzutów. W 2011 roku Lucky Luciano wraz z Antonio Giraudo i byłym wiceprezesem włoskiej federacji piłkarskiej Innocenzo Mazzinim zostali dożywotnio zdyskwalifikowani i nie mogą pełnić funkcji kierowniczych we włoskich klubach piłkarskich. Ostatni członek triady, Roberto Bettega, w 2009 roku powrócił do zarządu starej damy. Mimo bycia twarzą skandalu z 2006 roku, Moggi często jest wspominany z sentymentem przez niektórych kibiców Juve. Krótko po wybuchu afery Calciopoli na stadionie w Turynie pojawił się transparent o treści "Cel uświęca środki". Dziękujemy, triado. Jak widać, iście makiawelistyczny styl prowadzenia klubu piłkarskiego może zostać zbagatelizowany przez fanów, jeśli idą za nim sukcesy. Sam Gianni Anelli powiedział kiedyś o Moggim: stajenny króla musi znać wszystkich złodziei koni.